taka była, nie była łatwa, nie. Ale była inspirująca, interesująca, ciekawa innych ludzi, chętnie dyskutowała, chętnie też mówiła, perorowała, no ale wymagała tej autentycznej interakcji i była w tych wymaganiach swoich bardzo konsekwentna i kapryśna czasem.
Fela. Pamięci profesor Elżbiety Feliksiak.
Profesor do Białegostoku przyjechała w 1975 roku.
Profesor Wioletta Weiss-Milewska, Instytut Filologii Polskiej.
Uniwersytet był wtedy jeszcze filią Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała do 2010 roku, czyli cały okres pracy zawodowej przypada na pracę na Uniwersytecie Białostockim. Całkiem jeszcze niedawno obchodziła 50-lecie swojej pracy badawczej. Jest kamieniem milowym Uniwersytetu w Białymstoku i polonistyki zwłaszcza. Jeśli myślę dzisiaj o polonistyce białostockiej, to myślę o Elżbiecie Feliksiak, o profesor Halinie Krukowskiej, o dr Barbarze Noworolskiej, o małżeństwie Goreniów. To była taka grupa osób, które przyjechały z Warszawy, no i one tutaj tworzyły Instytut Filologii Polskiej.
Jej śmierć była dla mnie absolutnym szokiem.
Profesor Halina Krukowska.
W czasie świąt pani profesor Feliksiak do mnie zadzwoniła. Złożyłyśmy sobie miłe noworoczne życzenia. Pogratulowałam nowej książki. No, rozstałyśmy się w jak najlepszej atmosferze i przez myśl w ogóle mi nie przeszło, że będzie to nasza ostatnia rozmowa.
Poznałyśmy się kiedyś podczas prac białostockiego oddziału Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza.
Dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Białymstoku, Grażyna Złocka.
Ostatnio rozmawiałyśmy w dzień wigilijny. Rano zadzwoniłam do niej, pytałam, jak będzie spędzała święta. Wiedziałam, że jest osobą taką bardzo samotną. Mówiła o swoich planach.
Elżbieta Feliksiak była moją mistrzynią.
Doktor Ewa Rogalewska.
Nie tylko mistrzynią w zakresie teorii literatury, czy promotorem mojej pracy magisterskiej i doktorskiej, ale była dla mnie autentycznie mistrzynią mojego życia. Była to kobieta, dopiero sobie teraz to właściwie zaczynam uświadamiać, której życie, twórczość i całe dzieło, stosunek do otaczającego ją świata, a także do uczniów, był przesycony ogromnym kultem tradycji i pielęgnacji wartości. Takim ważnym elementem była pamięć o kresach, co na pewno wypływało też z korzeni Elżbiety, ponieważ jej rodzina pochodziła z Kresów, przed wojną przeprowadziła się pod Warszawę. Ona miała ogromne sympatie właśnie i do osób, które na przykład mówiły po prostemu, bo jej to przypominało tam, tak jak mówiła, jedną z niań z dzieciństwa i tak dalej. Więc to wszystko, co ona robiła w życiu i nie tylko naukowym, ale w ogóle w życiu, bo u niej nie było oddzielenia życia naukowego od życia prywatnego, to wszystko było razem, to wszystko była jakaś misja, którą ona spełniała, która ją niosła przez to życie z niesamowitą siłą. Myślę, że to też była taka postawa oddania tego, co się w życiu otrzymało od innych i niesienia pomocy. Był też ten etos rodziny inteligenckiej, z której ona pochodziła, podtrzymywania rozwoju swojego, dawania innym tych dóbr, które się ma.
Cóż, znałem się z nią przez wiele, wiele lat.
Ksiądz profesor Tadeusz Krachel.
Pierwsze kontakty nasze to zaczęły się po opublikowaniu przeze mnie antologii Poezja Ostrobramska. Poczułem, że tak powiem, pokrewną duszę, gdy chodzi o zainteresowania. I będę ją wspominał jako osobę bardzo zaangażowaną w to, co robiła. Była oddana nauce, z tym, że nie podchodziła do tego w ciasny jakiś sposób, ale bardzo szeroko patrzyła No i przykładem tego może być ta seria, którą ona redagowała i wydawała, Biblioteka Pamięci i Myśli. 30 kilka tomów tego się ukazało. I tu jest zainteresowanie i filologiczne, polonistyczne, ale również i historyczne. Tu widać tę troskę o utrwalenie pamięci o Wilnie, o Wileńszczyźnie, o kulturze, o świecie, o historii tamtych terenów.
Każdy człowiek ma jakieś swoje ulubione miejsce. I myślę, że miejscem pani profesor nie była Warszawa, ale właśnie był Białystok. No tyle lat tutaj pracy i takiej pracy, powiedziałabym, bardzo gorącej, bardzo zaangażowanej w problematykę Białegostoku, Kresów. To było jej miejsce, takie, gdzie ona się spełniała. To miejsce odpowiadało potrzebom jej intelektu, jej duszy, jej duchowości. Ona była bliska postawie romantyków prawdziwych, bo prawdziwi romantycy wywodzili się z prowincji. W żadnym wypadku nie urodziłaby ich Warszawa. Więc pani profesor prowincję szanowała bardziej od tego wielkiego miasta.
Wykonywała zadanie za tych, którzy zaniedbywali w Białymstoku pewne sprawy. Przecież ta seria o Wilnie i Wileńszczyźnie pokazuje, że Białystok między Warszawą i Wilnem ma swoje obowiązki wobec tak zwanych Kresów Wschodnich. I ona bardzo pięknie to czuła. Należy się jej oddać cześć za to, że umiała zorganizować ludzi, a ponadto i zdobyć pieniądze na to wszystko. I bardzo ciekawych i wartościowych prelegentów sprowadzała i z zagranicy, i z Anglii, i z Francji, i powiedzmy, i ze Wschodu.
I dzięki niej nauczyliśmy się robić wielkie międzynarodowe konferencje wileńskie, które do dzisiaj są wspominane. Zapraszała na konferencje nie tylko prelegentów, wykładowców, badaczy, ale osoby żywotnie zainteresowane historią swojego miejsca, świadków epoki, bohaterów zdarzeń, publiczność. Ta pierwsza konferencja wytworzyła taką energię, taką niesamowitą atmosferę stworzyła, która była już potem nie do powtórzenia, a zarazem efekty w postaci wielu tomów, materiałów pokonferencyjnych okazały się na tym krajowym naukowym rynku pionierskie i bardzo ważne. Do dzisiaj zresztą książki z tej żółtej serii wileńskiej krążą po Polsce. To jest ten nasz białostocki pomysł, z którego ja jako jej uczennica jestem bardzo dumna, choć zdaję sobie sprawę, że do pewnych rzeczy wrócić już się nie da.
Lubiła słuchać Bacha. Także ona muzyką się interesowała i tak, powiedziałabym, nie powierzchownie, ale tak głębiej. Miała takie swoje różne intuicje muzyczne. Też słuchała Chopina.
Nazwaliśmy ją czasami szaloną, bo była taka.
Jan Leonczuk.
Mówiła bardzo szybko. Jej wykłady były dosyć trudne, bo jej się wydawało, że my nadążamy za myśleniem, choć ja już byłem wtedy pracownikiem tejże uczelni, ale też nie nadążałem za jej myśleniem, bo ona raz w literaturze francuskiej, za chwilę w literaturze niemieckiej, zaraz przechodziła zupełnie spokojnie i swobodnie w jakiś inny obszar literacki. Także ona z tematu na temat przeskakiwała jak kozica górska. Podziwiałem ją za to. Wcale mi to nie przeszkadzało, bo wydawało mi się, że ma tak ogromny zasób wiedzy i tej radości wędrowania po literaturze, że to nie mogło innym rytmem się odbywać. A później to już widziałem naukowców, którzy mówili o literaturze od roku 1820 do 1828 na przykład. Już taka specjalizacja w cudzysłów wziąwszy. Natomiast Elżbieta była genialna w tłumaczeniu, czasami się zapominała, mówiła, jak się rozpędziła w tym języku, którym miała przełożyć na język polski, bo biegle władała kilkoma językami.
Elżbieta była i fizykiem, i filozofem, i etykiem, i germanistką, i teoretykiem literatury. Rzeczywiście człowiekiem renesansu.
Również pisała wiersze. Były piękne wiersze wileńskie, bo wciąż na wschód kierowane jej były zainteresowania.
Gustowała w klasycznej humanistyce, to znaczy takiej humanistyce, w której potrzeba sensu, dociekanie prawdy jest tym, o co chodzi. No pomyślała sobie, że pójdzie na fizykę, bo ją fizyka interesowała. Ale z tych studiów zrezygnowała, chociaż twierdziła, że bardzo dobrze, że studiowała fizykę, bo fizyka rozbudza wyobraźnię i jest coś na rzeczy, prawda? Ona naprawdę miała niesamowitą wyobraźnię. Znaczy jej interpretacje, niektórzy mówią, że czasem nawet przeinterpretowywała, ale robiła to z takim wdziękiem, z jakim może robić umysł wcale nie humanistyczny, tylko ścisły. Taki absolutnie wydestylowany, taki właśnie umysł fizyka, który no, sięga nieba. Tradycje rodzinne były takie, że no, ojciec był profesorem biologii, był gdzieś na pograniczu dyscyplin opisowych, ścisłych i humanistycznych i ona była blisko tego przyrodoznawstwa takiego tradycyjnego. Mama była kustoszem w bibliotece uczelnianej, więc ta Elżbieta w genach uzyskała etos myślenia ścisłego i myślenia humanistycznego. O ile one się różnią, nie jestem co do tego pewna.
Była taką osobą, którą na pewno zapamiętywali wszyscy studenci, którzy przeszli przez jej ręce. Pamiętam pierwsze zajęcia u pani Feliksiak i pierwsze wrażenie to erudycja, wielka kultura słowa. Myślałam sobie tak, Boże, ja połowy nie rozumiem, co ta kobieta mówi. Jak to w ogóle będzie? Byłam przede wszystkim przerażona swoją niewiedzą. Ignorancją. Nie znam ani tych nazwisk, które były wymieniane w tych wykładach, ani tych teorii. No ale potem powoli jednak udało się opanować tą wiedzę, między innymi właśnie z teorii literatury, chociaż Elżbieta była specjalistką nie tylko od teorii literatury.
Zawsze była roztrzepana, prawda? Niesamowicie roztrzepana. Kiedyś przychodzi do mnie na spotkanie, mówi, słuchaj, ja się spóźniłam, bo wiesz, ja tu zaszłam do tego baru po drodze, jakieś kruchy zjadłam. Nie przywiązywała wagi do swojego ubioru, ani do jedzenia.
Kiedyś odwiedziłam ją w domu i powiedziała, no zobacz tutaj, porządkuje wszystkie swoje rzeczy, tutaj tak ładnie popakowałam je w teczki i na przykład przywiązywała wagę do tego, że teczki powinny być kolorowe, a na teczkach były różne takie ładne naklejki, a to kwiatek, a to ptaszek, a to tam jeszcze jakaś inna rzecz. No i mówi, zobacz, dla ciebie tutaj wybrałam taką piękną żółtą teczkę i tu jest kwiatek przyklejony. Niby chaotyczna, tak mogło to wyglądać, ale tak naprawdę uporządkowana i doskonale orientująca się i pamiętająca co, kto i tak dalej.
Bo Elżbiety, przepraszam, że tak sobie familiarnie wspominam, nie było stąd dotąd. O niej rozmowa o literaturze czasami gdzieś tam się osuwała głęboko w starożytność, a już nie mówiąc o literaturze wieków średnich, o polskiej, o literaturze europejskiej.
Ona się nazywała Feliksiak, więc wszyscy myśmy nazywali ją nie Elżbietą, ale Felą. Ja zawsze do niej mówiłam Fela. No a jeżeli chodzi o takie zdarzenie, był rok 79, ja uzyskałam prawo jazdy. I Fela, jak mnie spotkała i mówi, Kurkowska, słyszałam, że ty masz prawo jazdy, ale nie myśl, że ja kiedykolwiek usiądę z tobą w samochodzie twoim. Ja mówię, dlaczego? A ona mówi, romantyk za kierownicą, to od razu katastrofa. No i taka była Feli reakcja. No ale później Fela zapomniała o tym moim romantyzmie i jechała ze mną, gdzie chciała, i do Supraśla, i w ogóle do innych miejscowości. W końcu lat 70.
Ja prowadziłam doskonalenie zawodowe nauczycieli języka polskiego w liceów ogólnokształcących.
Wanda Boguska.
I wtedy korzystałam z uprzejmości pani profesor i czasami na konferencjach nauczycielskich wygłaszała różne prelekcje. Poza tym była wykładowczynią najpierw mego syna Dariusza, a potem córki, która też polonistykę skończyła. Taka współpraca zacieśniła się między nami w stanie wojennym. Wtedy, kiedy mój syn, jeszcze student, trafił do więzienia, ludzie tak na mnie reagowali, znajomi, bardzo różnie. Niektórzy bardzo serdecznie, niektórzy nie wiedzieli, co z tą znajomością zrobić. I niespodziewanie pani profesor mnie odwiedziła w domu. Zresztą ona tych studentów strajkujących popierała od początku. I po prostu porozmawiała, jak ja sobie radzę. I radziła mi, żebym się zwróciła z prośbą o pomoc do Episkopatu Polskiego. I ja byłam tak mile zaskoczona. Potem się bardzo zbliżyłyśmy, kiedy pani profesor przejęła Towarzystwo Literackie imienia Mickiewicza w Białymstoku. Ja weszłam w skład zarządu, byłam skarbnikiem przez kilka lat. Mogę mówić, że zaprzyjaźniłyśmy się zresztą do ostatnich chwil jej życia, ponieważ kilka dni przed śmiercią telefonowała do mnie z Warszawy i mówiła o swoich planach, mówiła, że jest w świetnej formie psychicznej i fizycznej i mówiła, że pracuje nad tłumaczeniem wierszy poety niemieckiego.
Z Felą o polityce nie rozmawiałyśmy. Na pewno była osobą bardzo zaangażowaną w ogóle w polskość, osobą patriotyczną głęboko, ale ten jej patriotyzm nie był moim patriotyzmem. W stanie wojennym to ja byłam wyrzucona z pracy. Grupa pracowników instytutu, która miała odwagę przeciwstawić się, więc ona znalazła się w tej grupie, którzy stanęli w mojej obronie i napisali pismo do rektora i tam wśród tych nazwisk była profesor Feliksiak, czyli nie ma mowy, żeby profesor Feliksiak dzieliła coś z komuną. Była za inteligentną osobą, żeby w ogóle ten ustrój widzieć jakieś jego pozytywy. Myślę, że tak jak wszyscy inteligentni ludzie, komuny nienawidziła po prostu.
Tak umiała skupić wokół siebie ludzi i młodych, i dojrzałych wiekiem, bo profesor, chociaż ona nie była taka słodka, że tak powiem, zawsze uprzejma, ale bardzo życzliwa w stosunku do ludzi i dostrzegająca tych, którym trzeba było coś pomóc.
Na przełomie 90-91 roku zaczęliśmy wydawać pismo literackie młodych kartki, tak się wtedy to nazywało.
Bogdan Dudko.
Rektorowaliśmy koło polonistów, bo to koło polonistów było wydawcą tego pisma i jedną z pierwszych osób, która nam pomogła przy wydawaniu tego pisma, ale pomogła tak rzeczywiście, nie na zasadzie, że swoim nazwiskiem czy swoim autorytetem, ale dofinansowała nam wydanie pierwszego numeru, pierwszego i drugiego.
Profesor była osobą niezwykle dynamiczną w ogóle, więc trudno było się połapać nieraz w ogóle, o co jej chodzi.
Więc była czasami szorstka, to nie ma co ukrywać. Ale to tylko była taka powłoka, bo serce miała bardzo dobre i życzliwa była dla ludzi.
Zdecydowanie była wymagająca i właśnie z moim kolegą, zresztą wtedy redaktorem pisma kartki, Romkiem Godleckim, trochę tak żartobliwie, ale myśleliśmy, że właśnie panią profesor da się tak przekonać na zasadzie takiej, że nie bardzo nam się chciało wtedy przygotowywać do egzaminu z teorii literatury. Wpadliśmy na taki dosyć głupawy pomysł, że zajdziemy z kwiatami i powiemy, że pani profesor, my to tak niespecjalnie jesteśmy przygotowani, my tutaj działamy i tak dalej. Ona mówi, tak, dajcie indeksy. Daliśmy te indeksy. Oczywiście solidarnie otrzymaliśmy po ocenie niedostatecznej.
Później żeśmy się dowiedzieli, że miała jakąś taką dalszą rodzinę, że ten spadek po tych swoich ciotkach to ofiarowała na stypendia. Także była osobą, która zadziwiała nieustannie.
Kiedy zmarła ciotka Elżbiety, Marta Skorko-Barańsk, pedagog, fizyk, chemik, członek Armii Krajowej na Wileńszczyźnie z czasów wojny. I wtedy Elżbieta spytała mnie, czy może potrzebne ci są pieniądze, żebyś mogła je wydać na swoich uczniów, zdolnych, wspaniałych. Mówi, ja nie potrzebuję pieniędzy, otrzymałam w testamencie, ale zrób coś, żebym twoi uczniowie wiedzieli, kim była Marta Skorko-Barańska. Tak powstała sala imienia Marty Skorko-Barańskiej. Elżbieta dostarczyła bardzo wielu materiałów. I powstała nagroda w wysokości 500 zł. Przyznajmują co roku w dniu wręczenia świadectw ukończenia liceum. Nagrodę może otrzymać uczeń, który szczególnie interesuje się fizyką. To na pamiątkę pani Marty. Albo ten, który niesie bardzo dużo dobra dla drugiego człowieka. Takim człowiekiem była dla mnie profesor Elżbieta Feliksiak, niosąca bardzo dużo światła.
I ta inwestycja w młodych ludzi była fantastyczną inwestycją. Rzeczywiście absolutnie jej wymagania materialne były minimalne. Jak teraz o tym myślę, to całe życie mieszkała w małym mieszkaniu w Warszawie przy Armii Ludowej, niecałe 40 metrów. I nigdy nie miała żadnych wygórowanych potrzeb. Właściwie kupowała tylko książki. Nie interesowała ją ani garderoba. Jakoś specjalnie nie przywiązywała wagi do wyglądu. Naprawdę skupiona była tylko na swoich myślach. Kiedy człowiek jest tak zajęty pracą swoją, a ona rzeczywiście była skupiona na swojej pracy i takiego skupienia wymagała od nas wszystkich, a przecież nie zawsze to jest możliwe, często nie rozumiała, dlaczego my się nie skupiamy tak, jak się ona skupiała. Nigdy nie założyła rodziny. Chociaż praca tę samotność wypełniała. Ale ona lubiła też swoją samotność. Ona też się od ludzi odcinała. Wiedziała, że bardziej przydatna będzie, jeśli zajmie się pracą w humanistyce.
Także ona we mnie nigdy chyba nie umrze. Zawsze będzie taka Fela, tak myśmy ją nazywali.
W moim mieście nieznanym góra, krzyże i piorun. W moim mieście nieznanym błyskają ostrza świec. W moim mieście brama czuwa. Otwiera świat, który zamyka. Nieznane moje miasto czeka na mnie. Idę do mojego miasta drogą od stuleci znajomą ku bramie na ostrzach świec.
Była to audycja Agnieszki Czarkowskiej zatytułowana Fela. Współpraca Krzysztof Korotkich.